Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa. Kiedy ludzie słyszą te słowa apostoła Pawła, często myślą o miłości jako o wszechogarniającym, sentymentalnym uczuciu, które przejmuje kontrolę nad naszym życiem, wyłącza rozum, rozsądek, myślenie i każe unieść się ponad wszystko i złamać wszystkie prawa i zasady. Koniec. Ja mam dzisiaj powiedzieć, że miłość chrześcijańska, agape, to nie jest to, co my czujemy w formie emocji. Miłość chrześcijańska, agape, to jest pewien sposób postępowania. Wczoraj widziałem, byłem na zakupach, widziałem taką scenę w sklepie. Utkwiłem bardzo mocno w pamięci. Byłem już przy kasie. Przede mną była kobieta z dwójką dzieci. Jedno dziecko, chłopiec gdzieś 3 lata, drugi chłopiec gdzieś 7 lat. Ten 3-latek chłopiec wrzeszczał na całe gardło, także słychać go było na cały sklep. Chciał coś zrobić i ten starszy brat powstrzymywał go. Czyli trzymał go mocno w objęciach i nie pozwalał mu na to. Ten mały protestował strasznie. W pewnym momencie mały rzucił się na podłogę. I zaczął na czterech iść w jakimś kierunku. Ten starszy rzucił się z kolei na niego. Tak jak zapasy normalnie, coś takiego widziałem. I ten starszy próbował go powstrzymywać. Ten młodszy jednak mu zdołał się wywinąć. Wywinąć się z jego uścisku. I dorwał się do takiej półki, na której było jajko niespodzianka. Złapał to jajko. Okay? Chwycił. Zatrzymał to przy sobie i zaczął bronić. Ten starszy próbował mu je zabierać. Oczywiście była walka między nimi, trwała jakieś tam 10 sekund, góra podejrzewam. W tym czasie mama skończyła zakupy, czyli zapłaciła za towary. Jednym sprawnym, doświadczonym ruchem złapała tego malucha, wzięła go na ręce, ups, zabrała mu to jajko, położyła z powrotem na półkę i z niesmaczoną miną tego chłopca zabrała ze sklepu, wyniosła go ze sklepu razem z zakupami i oczywiście ten starszy chłopiec towarzyszył jej. Czy źle postąpiła? Zdaniem tego malucha na pewno źle. Zdaniem tego malucha na pewno źle. Maluch zapewne pomyślał, że mama go nie kocha. Oglądając tę sytuację z zewnątrz, odniosłem wrażenie, że ta kobieta po prostu realizowała pewne zasady. Podejrzewam, że nie robiła to pierwszy raz. Wyglądała na wprawioną kobietę w takich akcjach i wyglądała na kobietę, która kocha swoje dzieci. Takie odniosłem wrażenie, że jest kobieta, która troszczy się o swoje dzieci, kocha swoich chłopców, bo to byli dwaj chłopcy. Ale jej malutki syn zapewne pomyślał, że mama mnie nie kocha. I my czasami, nie rozumiejąc tego, co Bóg czyni w naszym życiu, możemy też odnosić takie wrażenie, że Jezus mnie nie kocha. Bo nie daje nam jajka z niespodzianką. Czytamy w Biblii, że Bóg jest miłością. O Jezusie Biblia mówi, Jan 10:30, ja i Ojciec jedno jesteśmy. Kolosan 1:15, On, czyli Chrystus, jest obrazem Boga niewidzialnego. Więc jeżeli gdzieś szukamy wzoru miłości, postępowania miłości, to przede wszystkim kto jest najlepszym wzorem? Jezus Chrystus jest najlepszym wzorem postępowania miłości. Czasami jednak słuchamy słów Jezusa, I odnosimy wrażenie, że tak naprawdę chyba on nas nie kocha. Bo Jezus mówi takie rzeczy, jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki i żony, i dzieci i braci i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim. W nawiązaniu do tego, o czym mówiłem tydzień temu, pamiętacie? Jezus mówi, że jeżeli ktoś chce iść za nim, musi spełnić pewne warunki. Musi spełnić pewne warunki. Miłość Jezusa, miłość Boga, to nie jest miłość sentymentalna. W tej miłości są pewne zasady. Jeżeli się ich nie spełni, to nie można być uczniem Jezusa. Jezus okazuje miłość ludziom i chce okazywać ludziom wszystkim miłość, ale według pewnych zasad. Ludzie przychodzili do Jezusa, w pewnym momencie na przykład powiedzieli mu, Piłat pozabijał Żydów, kiedy składali ofiary. A Jezus do nich tak, Łukasz 13:3. Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie. I to jest ktoś, kto kocha doskonałą miłość. Jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie. Jest pewna zasada. Bóg nie może wylać swojego błogosławieństwa, nie może błogosławić ludzi, jeżeli ludzie się nie upamiętają. Jak się upamiętają, to wtedy Bóg zwraca się do nich w zupełnie inny sposób i objawia potężną swoją miłość w życiu tych ludzi, którzy się upamiętają. Słynny werset: znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący, a takżeś letni, ani gorący, ani zimny, wypluję Cię z ust moich. I to mówi ten, który kocha miłością doskonałą. Wypluję Cię z ust moich. Są pewne zasady. Są pewne zasady. Jeżeli człowiek się nie upamiętuje, jeżeli żyje w grzechu, to będzie, co będzie. Jezus chciał na pewno zbawić wszystkich ludzi, którzy mieszkali w rodzinnym Jego mieście. W momencie, kiedy służył w Galilei, to mieszkał w Kafarnaum. To było miasto, w którym on mieszkał. Mieszkał też tam Piotr. W Kafarnaum. Na pewno chciał zbawić tych wszystkich ludzi. I co mówi do nich? Mateusza 11:13. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba wywyższone będziesz? Aż do piekła zostaniesz strącone. Bo gdyby w Sodomie dokonały się te cuda, które się stały u ciebie, stałaby jeszcze po dzień dzisiejszy. W Biblii znajdziemy tysiące, dosłownie tysiące takich wypowiedzi, zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie, gdzie Bóg chce wylać swoje błogosławieństwo na ludzi. Chce okazać im wielką, potężną swoją miłość. Ale nie może tego zrobić. Dlaczego? Bo się nie upamiętali. Na pewno Bóg chce błogosławić ludzi, ale są pewne zasady, których Bóg nie łamie w imię miłości. Miłość Jezusa to nie jest sentymentalizm, ale działanie zgodnie z pewnymi zasadami. Oczywiście zapytamy teoretycznie albo retorycznie, jakimi zasadami? I odpowiedź jest oczywista: z zasadami, które On sam podał w swoim słowie. I chciałbym, żebyśmy popatrzyli teraz na taką piękną historię, która mówi o miłości chrześcijańskiej w Kościele, która na początku wygląda źle, ale kończy się bardzo happy endem. W momencie, kiedy w 12 rozdziale Dziejów Apostolskich jest opowieść o tym, jak Piotr zostaje wyzwolony z więzienia. Pamiętacie tę historię? Kiedy zbór spotykał się w domu Marii, która miała syna, a ten syn miał na imię jak? Bo Maria była takim popularnym imieniem w Izraelu, że było bardzo wiele kobiet o imieniu Maria. A więc tę Marię ewangelista Łukasz wyróżnia poprzez imię jej syna. Syn miał na imię Jan, zwany Markiem. Jan Marek. Ale miała syna, który miał na imię Jan Marek. I w tym czasie, kiedy to się dzieje, kiedy Piotr zostaje wyzwolony z więzienia, Paweł i Barnaba, którzy zostali wcześniej wysłani ze zboru z Antiochii z północy, pamiętacie tą historię z Antiochii, z tego pierwszego zboru greckiego niejako, z pieniędzmi przychodzą do Jerozolimy. I czyli w tym czasie, kiedy następuje ta sytuacja z Piotrem, wyzwolenie Piotra z więzienia, Paweł i Barnaba są jednocześnie w Jerozolimie. Nie wiemy, czy są razem w tym domu modlitwy, być może nie są, ale są w Jerozolimie. I potem czytamy, jak zbór modlił się za Piotra w domu Marii. Jan Marek był świadkiem tych wydarzeń. Był świadkiem tych wydarzeń, jak Bóg w cudowny sposób Piotra wyzwolił. I po uwolnieniu Piotra, a później zaraz po śmierci Heroda, który chciał Piotra zabić, czytamy, że Barnaba i Saul wracają z powrotem do Antiochii. Posłuchajcie, Dzieje Apostolskie 12:25. Barnaba zabił Saul, spełniwszy posłannictwo, powrócili z Jerozolimy, zabrawszy z sobą Jana, zwanego Markiem. Czyli syna Marii, którego domu wierzący chrześcijanie się spotykali i modlili za Piotra, zabrał Paweł i Barnaba ze sobą na północ, wiele, wiele kilometrów szli aż do Antiochii. Dlaczego go zabrali ze sobą? Jest kilka powodów. W Kolosan 4:10 czytamy, że Marek był siostrzeńcem Barnaby. A więc Barnaba był jego wujkiem. Pomiędzy Barnabą i Markiem było w takim razie pokrewieństwo. O Barnabie czytamy, że był lewitą z jakiej wyspy? Z Cypru. Był lewitą z Cypru. Lewici w świątyni służyli komu? Kapłanom. Kapłanom służyli. Byli to ludzie, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli naszym językiem, profesjonalni służący innym, profesjonalnie służący innym. Przygotowani byli do służby. To byli ludzie służby, lewici. Teraz, jeżeli pomiędzy Barnabą a Markiem było pokrewieństwo, to być może, nie wiemy, to jest tylko spekulacja, Marek może też był lewitą, a być może po prostu wiedział, co to znaczy służyć, co to znaczy usługiwać. Marek prawdopodobnie był taki sam jak Barnaba. Zapewne umiał służyć innym ludziom. I czytamy później, kiedy Paweł i Barnaba wyruszają na pierwszą podróż misyjną, czyli ze zboru z Antiochii wyruszają, poprzez Cypr i do Azji Mniejszej. Czy my przypadkiem mamy jakąś taką mapkę, którą kiedyś wrzuciliśmy na komputer o Galacji, bo by się nam za moment ci przydała, jeżeli możecie sprawdzić, czy ona tam jest. Kiedy oni wyruszają na pierwszą podróż misyjną, to czytamy, że zabierają ze sobą właśnie Jana, zwanego Markiem. Mamy mapkę? Super. Za chwileczkę rzucimy na nią okiem. I czytamy Dzieje Apostolskie 13:5. A gdy przybyli do Salaminy, zwiastowali Słowo Boże w synagogach żydowskich, mieli też z sobą i Jana jako pomocnika. Jan był człowiekiem, który umiał pomagać. To była jego funkcja. Kiedy zaś dotarli do Perge, i teraz właśnie może maszyna do pokazywania, jeśli można na chwileczkę, jeżeli macie ją po lewej. Gdzieś może. A, gdzieś tam jest. Dzięki. Nie pomyślałem, że o tym wcześniej. Teraz mi się przypomniało, że możemy tą mapkę mieć tutaj. Dzięki serdecznie. O, tutaj jest takie. Oni jechali z Antiochii poprzez Cypr i potem płynęli dalej aż do Perge. Pafilii. To jest Pafilia tutaj. Kiedy dojechali do Perge, coś się wydarzyło. Wydarzyło się coś takiego. Dzieje Apostolskie 13:13. Dwie trzynastki. Nie wiem, czy przypadkowo ktoś, kto dzielił Biblię na wersety, zrobił to w ten sposób, że jest podwójna trzynastka. A Paweł i jego towarzysze, odpłynąwszy z Pafos, przybyli do Perge w Pamfilii, Jan zaś, odłączywszy się od nich, wrócił do Jerozolimy. Czytamy, że Jan, zwany Markiem, wtedy stąd zostawił ich i wrócił tutaj z powrotem do Jerozolimy. Czyli odbył znowu bardzo długą drogę. Łukasz nie mówi nic o przyczynie, dlaczego Marek zostawił Pawła i Barnabę i wrócił do domu. Cisza. Zastanawiałem się, dlaczego. I znalazłem takie informacje, że z Perge, ta miejscowość tutaj, do Antiochii Pizydyjskiej, czyli ten odcinek, stąd dotąd, to jest około 160 km. Ten teren był terenem górzystym. Trzeba było wspinać się na bardzo wysokie góry. Były tam wąwozy, były tam przepastne ścieżki, gdzie można było spaść. Były tam liczne strumienie, rwiące strumienie i rzeki, przez które trzeba było się przeprawić. Czyli teren był bardzo, bardzo trudny. W Biblii o tym nie ma mowy, ale wiemy, że tak jest. Był to strasznie trudny teren, geograficznie. Ale to nie był główny problem. Główny problem był taki, że grasowali tam rabusie w tamtych czasach. I rabusie często napadali na podróżnych. Istniało realne zagrożenie, że idąc tamtędy, bez jakiejś obstawy ze strony żołnierzy, można byłoby stracić nie tylko pieniądze, ale i życie. Nie przypadkiem apostoł Paweł pisze w drugim liście Koryntian 11:26: byłem często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców. Nie przypadkiem to pisze, zapewne. I teraz w tym kontekście przypomniały mi się słowa Jezusa, który powiedział do jednego człowieka, który powiedział do niego, że chce za nim iść. Gdy tedy szli drogą, rzekł ktoś do niego: pójdę za tobą, dokądkolwiek pójdziesz. To jest Łukasz 9, rozdział 57 i 58 werset. I wtedy czytamy: a Jezus rzekł do niego: lisy mają jamy, ptaki niebieskie gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. Jezus mówi tutaj, że jego uczniowie będą znosić niewygody i trudy podróży. Czyli nie ma głowy położyć, żeby się wygodnie przespać. Jezus wiedział, że ten kandydat, który chciał za nim iść, na ucznia, nie jest przygotowany do znoszenia takich poświęceń. dlatego mu to powiedział. I ten człowiek ocenił z siebie wymagania, które były stawiane i zapewne za Jezusem nie poszedł jako jego uczeń. Jan Marek musiał wcześniej, bo zobaczcie, droga z Antiochii na Cypr, to jest długa droga morska, i później z Cypru do Pamfilii, następna długa droga morska, musiał wcześniej znosić niewygody podróży morskiej. W tamtych czasach nie było wygodnych statków pasażerskich, były jedynie statki handlowe. A więc trzeba było sobie wejść na statek handlowy, umówić się z przewoźnikiem i dostać jakąś mizerną kajutę. Wygodne to na pewno nie było. A więc on musiał znosić niewygody podróży morskiej, a teraz dowiaduje się, że oni będą szli do Antiochii Pizydyjskiej, czyli dowiaduje się, że było źle, a teraz będzie jeszcze gorzej. A teraz miało być jeszcze gorzej. Takie wytłumaczenie, właśnie takie, wydaje się najbardziej prawdopodobne. Oczywiście to jest tylko przypuszczenie, bo akurat tego nie wiemy. Ale to wydaje się prawdopodobne, jeżeli ocenimy tą rzeczywistość. W czasie podróży do Galacji Paweł i Barnaba, pamiętamy, jak później byli w czasie pierwszej swojej misji, czyli w tych okręgach tutaj, wrócili z powrotem tą drogą, byli w synagogach, byli prześladowani, byli wytykani palcami, z miasta do miasta przepędzani. W miejscowości Listra co się stało? Paweł został ukamienowany. Czyli znosili straszne przeciwności. Straszny czas, to był dla nich strasznie trudny czas dla Pawła i Barnaby. Zostali tam wysłani przez Ducha Świętego, bo czytamy wcześniej, że jak modlili się i pościli w zborze w Antiochii, to Duch Święty powiedział: odłączcie mi Barnabę i Pawła. Czyli wiedzieli, że Bóg ich wysyła na tę misję. To była wola Boża, żeby iść na tę misję. I teraz wzięli ze sobą kogoś, kto miał być prawą ręką, kto miał im pomagać. I w momencie, kiedy oni znoszą te wszystkie trudy, te przeciwności, te bóle, to prześladowanie, tego kogoś nie ma. Bo sobie do mamuści wrócił. Do Jerozolimy. Bo czytamy, że on wrócił do Jerozolimy. Do domu. Nie ma go z nimi. Kilka lat później, po spotkaniu w Jerozolimie, czyli w tak zwanym Soborze Jerozolimskim, Paweł i Barnaba, którzy tam znowu byli, wracają do Antiochii na nowo i Paweł ma pomysł. Wpada na taki pomysł, żeby znowu udać się w podróż misyjną. I czytamy Dzieje Apostolskie 15:36, a po kilku dniach rzekł Paweł do Barnaby: wybierzmy się w drogę i odwiedźmy braci we wszystkich miastach, w których zwiastowaliśmy słowo Pańskie, aby zobaczyć, jak im się powodzi. Piękna myśl. Chciał zobaczyć, jak im się powodzi. Nie było kontaktów, nie było maili, telefonów. A więc żeby się czegoś dowiedzieć, trzeba było tam fizycznie pojechać. Okazuje się, że po kilku latach od pierwszej wyprawy misyjnej w Antiochii, uwaga, znowu jest w Antiochii, czyli tutaj, w Antiochii, o tej, chrześcijańskiej Antiochii, znowu jest Jan Marek. A więc wróciwszy do domu rodzinnego, do Jerozolimy, potem znowu znalazł się w Antiochii, kilka lat później. Jan Marek. A więc Marek nie odszedł od wiary, od Boga. Tak? Nie odszedł od Chrystusa. Nie opuścił kościoła. Dzieje Apostolskie 15:37 i czytamy tak. Ale Barnaba chciał zabrać z sobą również Jana, zwanego Markiem. Na tą drugą podróż misyjną. Paweł natomiast uważał za słuszne nie zabierać z sobą tego, który odstąpił od nich w Pamfilii i nie brał udziału wraz z nimi w pracy. Sprawdziłem, odstąpił, po grecku apistemi, po prostu opuścić, wycofać się. Zwyczajnie opuścił, wycofał się. Dlaczego Paweł nie chciał zabierać Marka jako pomocnika? Odpowiedź jest bardzo prosta. Marek się nie sprawdził. Apostoł Paweł, który napisał hymn o miłości w liście do Koryntian, trzymał się pewnej zasady. Ta zasada jest opisana w liście do Tymoteusza. Otóż kandydaci do służby w kościele odbywali najpierw próbę. Czytamy 1 Tymoteusza 3:10. Niech oni najpierw odbędą próbę, a potem, jeśli się okaże, że są nienaganni, niech przystąpią do pełnienia służby. Próba. Wyszła próba. Super. Czyli jeżeli się okaże, że są nienaganni w czasie próby, przystępują do pełnienia służby. Czyli najpierw próba, potem służba w kościele. A co, jeżeli ktoś zawiódł w okresie próby? zgodnie ze słowem apostolskim, nie przystępuje do pełnienia służby. Proste. Paweł tak to rozumiał. Tak widział tę rzeczywistość. Jezus, który jest doskonałym wcieleniem miłości Bożej, tak samo testował ludzi, którzy chcieli być Jego uczniami, którzy chcieli iść za Nim, żeby później głosić Ewangelię Królestwa. Jeżeli ktoś kochał swoją rodzinę bardziej niż Jezusa, nie mógł być Jego uczniem. Jeżeli tego testu nie zdał, to nie mógł przyłączyć. Motywy Pawła są jasne. Jan Marek oblał egzamin wierności. Nie był wierny. Jan Marek nie był ani kaznodzieją, tak nawiasem, nie był ani biskupem, ani pastorem. Był tylko pomocnikiem. Jan Marek był tylko pomocnikiem. Ale ponieważ oblał egzamin z wierności, nie nadaje się do służby nawet jako pomocnik. Dzieje apostolskie 15:39-41. Czytamy dalej. Powstało nieporozumienie. Tak, iż się rozstali. Barnaba, zabrawszy Marka, odpłynął na Cypr. Paweł zaś, poruczony łasce pańskiej przez braci, obrał sobie Sylasa i udał się w drogę. Przemierzał Syrię i Cylicję, umacniając zbory. Powstało nieporozumienie. Oczywiście trzeba to sprawdzić, to nieporozumienie. Paroksusmos po grecku to jest spór. Czyli po prostu spór tak naprawdę powstał, nie nieporozumienie. Czyli tłumacz chciał tak załagodzić sprawę. Napisał nieporozumienie. Oczywiście spór powstał między Pawłem a Barnabą. Motywy Barnaby też wydają się oczywiste. Barnaba był wujkiem. To była rodzina. Znał Jana Marka od dziecka jako wujek. Miał dla niego bardziej osobisty stosunek niż Paweł. W końcu to był jego siostrzeniec, więc jego motywy też są oczywiste. Paweł i Barnaba nie osiągnęli porozumienia w sporze o Jana Marka. Co więc zrobili? Po prostu rozstali się. I Bóg Pawła opuścił i już nie błogosławił jego służby. I Duch Święty opuścił Pawła i już nie przejawiała się moc Boża w życiu Pawła. I łaska Boża od Pawła odstąpiła. Dzięki, dzięki, dzięki. Tak, tak. Słyszę, tak, tak, tak. Czy tak się stało? Nic z tych rzeczy. Bóg Pawła potężnie, potężnie dalej używał, jak szedł, jak poszedł na drugą podróż misyjną z kim?
Sylasem.
Czytamy te piękne historie, jak Bóg używał Pawła, jak szedł z Sylasem. Mało tego, Paweł otrzymał wielką nagrodę, bo tam w czasie drugiej podróży misyjnej znalazł nowego ucznia, który był najlepszym ze wszystkich jego uczniów. Miał na imię?
Tymoteusz.
Bardzo wierny człowiek. Nie znajdziemy w listach Pawłowych wzmianki o tym, by Paweł miał sobie coś do zarzucenia, jeżeli chodzi o Jana Marka. Wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie. Paweł mówi o sobie takie rzeczy. Posłuchajcie. 1 Tesaloniczan 2:10. Wy jesteście świadkami i Bóg, jak świątobliwe i sprawiedliwe i nienaganne było postępowanie nasze między wami wierzącymi. Tak Paweł widział siebie. Ale teraz ciekawe. Co robi Marek? Dla Marka odrzucenie przez apostoła Pawła zapewne było jakie? Bolesne. Też tak myślę, że musiało go to boleć. Poza tym, jeżeli Paweł go odrzucił, najważniejszy człowiek w kościele w Antiochii, to ta wieść musiała się rozejść szybko. Wszyscy o tym wiedzieli, że Marek został przez Pawła zdyskwalifikowany. I co Marek robi? Marek wiedział, że był nie w porządku wobec Pawła. Na pewno o tym wiedział. Marek mógł się czuć winny z tego powodu. Wiedział, że zawiódł. Wiedział, że zawinił. A czy Marek się załamał?
Nie.
Czy porzucił wiarę w Chrystusa?
Nie.
Otóż nie. Pozostał w kościele wśród ludzi wierzących i powoli odbudowywał to, co sam zniszczył. Powolutku odbudowywał to, co sam zniszczył. Mijały lata. Mijały lata. A Marek dalej odbudowywał, odbudowywał i odbudowywał. Czy udało mu się odbudować stracone zaufanie? Paweł z Sylasem wyruszyli w drugą podróż misyjną, czyli moment, kiedy został odrzucony Marek, w roku 51 naszej ery. To był 51. To był ten moment dla Marka ciężki, bo został odrzucony. 51. Mija 10 lat. Jest rok 61. W tym czasie Paweł przybywa do Rzymu jako więzień i przebywa tam przez 2 lata. W czasie swojego pierwszego uwięzienia, bo według tradycji on był uwięziony po raz drugi później, po tym pierwszym uwięzieniu został zwolniony, pojechał do Hiszpanii i różne inne rzeczy robił, a później został uwięziony po raz drugi. I po drugim uwięzieniu został stracony. W czasie tego pobytu W czasie pobytu pierwszego w więzieniu Paweł spotyka kogoś bardzo ważnego. I z Rzymu, będąc w Rzymie, w tym czasie pisze między innymi list do Kolosan. Posłuchajcie, Kolosan rozdział 4, werset 10. Pozdrawia was Arystrach, współwięzień mój i Marek, siostrzeniec Barnaby, o którym otrzymaliście polecenie, abyście go przyjęli, jeśli do was przyjdzie. Halleluja. Czy Markowi udało się odbudować stracone zaufanie? Pracował nad tym latami. I na pewno ta praca musiała wydać dobry owoc. Dezerter Marek, bo tak możemy o nim powiedzieć, przez lata trwał w wierze i udowodnił wierzącym, że teraz on nie jest dezerter. Że teraz jest człowiekiem godnym zaufania, że jest człowiekiem wiernym i że nie opuści ich w potrzebie, tak jak kiedyś to zrobił. Wieści o upamiętaniu i przemianie Marka i wierności Marka musiały dotrzeć do apostoła Pawła. Marek potrafił udowodnić wszystkim ludziom w kościele, że z dezertera stał się wiernym sługą. Paweł, który Markowi nie ufał, widząc przemianę Marka, ponownie mu zaufał. Do tego stopnia, że poleca go zborowi w Kolosach. Amen? Mija następne kilka lat. W czasie drugiego uwięzienia w Rzymie, w roku 68, Paweł pisze swój ostatni list. List do Tymoteusza, drugi list do Tymoteusza. I tam czytamy, w drugim Tymoteusza, 4 rozdział, 11 werset, mówi tak, tylko Łukasz jest ze mną. Weź Marka i przyprowadź z sobą, bo mi jest bardzo potrzebny do posługiwania. Z tego wersetu wynika, że pomiędzy nim a Markiem tworzy się teraz jeszcze bliższa relacja w służbie pańskiej. Marek jest mu bardzo potrzebny do posługiwania. Kto odbudował utracone zaufanie? Marek. Kto udowodnił, że teraz jest innym człowiekiem? Marek. Miłość jest cierpliwa. Miłość jest dobrotliwa. Marek cierpliwie odbudowywał utracone zaufanie. A Paweł dobrotliwie, ponownie zaakceptował dezertera. Jednakże Paweł zaakceptował tego dezertera dopiero wtedy, kiedy ten dezerter się nawrócił i stał się ponownie wiernym i lojalnym sługą. Dezerter Marek wytrwał, pracował, wytrwale działał. Zgodnie z zasadą w Ewangelii Łukasza 8:15, a to, które padło na dobrą ziemię, oznacza tych, którzy szczerym i dobrym sercem usłyszawszy słowo, zachowują je i w wytrwałości, i w wytrwałości, i w wytrwałości. Co robią?
Wydają owoc.
I wszyscy ten owoc widzą. Amen. Dezerter Marek zdołał nie tylko przywrócić zaufanie apostoła Pawła. Teraz następne wieści. I służyć jemu i Kościołowi. Dezerter Marek w pokorze służył też innemu apostołowi, z którym nawiązał bardzo, bardzo bliską relację. 1 Piotra 5:13. Piotr mówi tak. Pozdrawia was zbór w Babilonie. Tak nawiasem, w tamtych czasach stosowano język kodów chrześcijanie wierzący, że jeżeli byli w Rzymie, mówili, że są w Babilonie. Bo to był okres prześladowań. A więc używano słowa Babilon, to było kodowe słowo na Rzym. I stąd oczywiście mamy też w objawieniu świętego Jana upadł Babilon i tak dalej. Pozdrawia was zbór w Babilonie, wespół z wami wybrany i Marek, syn mój. Kiedy Piotr przebywa w Rzymie, po tym jak Paweł zostaje zwolniony z więzienia w tym czasie, jest z nim Marek, którego nazywa swoim synem. Ktoś, kto opuścił braci w potrzebie, zobaczcie, potem staje się sam wiernym sługą i bliskim przyjacielem apostoła Pawła i synem duchowym apostoła Piotra. Jest to wielki, uważam, że jest to wielki osobisty sukces Marka i przykład do naśladowania przez chrześcijan. Marek pokazuje ten sposób, że utracone zaufanie można odbudować poprzez święte i przykładne życie w wierności Bogu i Kościołowi. Bóg szczególnie umiłował dezertera Marka, który się upamiętał później, ponieważ Bogu się podoba kto? Człowiek, który się upamiętuje. Bardzo Bóg takich lubi. Bóg dał Markowi ponadto jeszcze jedną łaskę i przywilej. Jeszcze jedną łaskę i przywilej. Bóg dał mu łaskę napisania Ewangelii. Ewangelii według Marka. I w ten sposób poniekąd Marek poprzez słowo, które napisał, służy przez cały czas również dzisiaj nam.